Dzień 12 januari nowego stylu, 2 januari starego stylu, Anno Domini 1605, obóz Dymitra, stacja Dydyńskiego, wczesny świt.
Mości panie Dydyński, odchodzimy.
Przybyłowski wyglądał na wzruszonego. Do diabła, jeszcze mi się rozpłacze, pomyślał Stolnikowicz, tonąc w jego uściskach. Jesteście pewni? Przybyłowski przytrzymał go za rękę i spojrzał w oczy.
Panie Jacku, jedź z nami.
Dokąd?
Do Polski. Rzuć w diabły tę awanturę, wróć tam, gdzie twoje miejsce, na Ruś, pod Bieszczady, do Sanoka, do Doliny.
Dydyński milczał. Pierwszy raz od chwili, kiedy przekroczył granicę moskiewską, jego myśli pobiegły ku Dydni i rodzinnym stronom. Ku polom, lasom, górom, strumieniom. Gdzie było to wszystko? Za klecią wył wiatr i walił coraz gęstszy śnieg.
Śniegi spadły na Podgórzu, rzekł Przybyłowski. Ostatnie złote liście osypują się z buków. Zacne te nasze bukowe lasy w górach. Złote są do samego listopada. Brzęczą dzwoneczki sań, bo trakty zawalone po pachy. Dwory i dworki całe w śniegu z wielkimi czapami. Dziki wyłażą z lasu na pola, ciągną sarny i jelenie. Tam jest prawdziwa polska zima, tutaj biała śmierć. Wracaj ze mną, rzuć w diabły Moskwę, samozwańca, co? Nie masz u siebie wielu wiosek, a choćby jeszcze sobie dorobisz. U swoich, uczciwą służbą i pracą. Klaczka, pszczółka i pszenica wybawią z długów szlachcica. Co będziesz czołem bił skurwysynom pogańskim, psim synom, moskalom, co każdy radby szyję nam, katolikom, urezać? Nie mogę. Panie Mikołaju, nie czas. Co cię tu trzyma? Przecież nie zasługi. Prędzej jezuici zaczną gadać prawdę, niż zobaczysz choć talara z dymitrowej szkatuły.
Muszę odnaleźć rodzinę. Przybyłowski pokiwał głową.
Ja myślę, że prędzej znajdziesz śmierć.
Bywaj, panie bracie.
Będę się modlił za ciebie z Bogiem.
Z Bogiem. Tak oto rozstali się w zgodzie, choć przy Poznaniu poszczerbili na szable. Połowa obozu gotowała się do wymarszu, ruszała konno i koleśno na zachód i południe do polskiej i litewskiej granicy. Szły całe roty, poczty, piesi i konni. Ranni jęczeli w telegach, inni wiedli rumaki zamorzone jak śmierć. Niektórzy maszerowali dziarsko z kulbakami na plecach, przynosząc ze służby u Dymitra guzy i rany, sińce i pręgi, pozostawiwszy konie, czelać, wiernych przyjaciół na skutej lodem moskiewskiej ziemi. Wicher wył, wciskał się w szczeliny, miotał śniegiem i zasypywał ślady uchodzących. Dzień 14 januari. Obóz Dymitra, godzina 8 rano.
Kończyły się sny o potędze. Odchodziły całe roty. Doborowe towarzystwo i pachołkowie. W całości podziękowała za służbę chorągiew Kruszynina, Stanisława Mniszcha, starosty sanockiego Szczuki. Z innych została ledwie połowa ludzi i koni. Nie było sensu, aby przeciągać ich istnienie. Zwinięto zatem chorągwie i z połączonych pocztów stworzono nowe. Białoskórskiego, Borszy, Wierzbickiego. Nie opuściły służby petychorcy Dworyckiego, roty husarskie Cara, Kruszynina, Bylińskiego, w całości Tyszkiewicza i kozacka Mikulińskiego. Została, rzecz dziwna, większość ochotników. Wolontarzy, piechota wojewody i niemiecka, a także rzecz oczywista, moskiewskie sotnie Masalskiego i innych bojarów, wzmocnione o jeńców wziętych w bitwie pod Nowogrodem. Było ich wszystkich, razem z kozakami i lachami, Dobre 15 000 wojska.
Za mało jednak, by trwać pod Nowogrodem. Na radzie zatem Dymitr postanowił o zdjęciu oblężenia. Poderwał armię i wyruszył z nią na wschód, pod Siewsk, do Włości Komarnickiej, przez zamrożone, zaśnieżone pola. Na odpoczynek, popas i dłuższe, ale na szczęście niewieczne odpoczywanie. Dzień 17 januari. Obóz Dymitra pod Siewskiem około południa. Już w parę dni później nadeszło kilka tysięcy dońców, a wraz z nimi wieści z Moskwy, które obudziły w sercu Dymitra nadzieję na lepsze jutro. Królową wszelakich nowin była ta, że Borys Godunow, dowiedziawszy się, iż Lachy i Kozacy sromotnie przetrzepali skórę Mścisławskiemu, niemal oszalał ze strachu ukryty za murami Kremla. Pomówił Mścisławskiego o zdradę. Odebrał mu buławę i mianował wojewodą Dymitra Szujskiego, nakazując, aby ten jak najszybciej zebrał nowe wojska i rozprawił się z samozwańcem. Szujski jednak czekał, zwlekał. Chodziły słuchy, że chce przeciągnąć wyprawę do wiosny, bo śniegi zawaliły trakty i dukty, a carskie wojska pobite i rozproszone. Godunow zatem odebrał godność wielkiego wojewody Dymitrowi, a potem mianował jego brata Wasyla, który nadciągnął do obozu pod Starodubem ze świeżymi posiłkami i niemieckimi rotami zaciężnymi. Tak zatem Borys Godunow powierzył wojenny los i szczęście w ręce łysego i sędziwego starca, który mógłby śmiało stać się kolejnym moskiewskim świętym. Mógłby, gdyby nie jego pycha i duma, która kazała mu śrubować się nad innych książąt, dumnych bojarów. Szujski bowiem nade wszystko pożądał czapki Monomacha. I co najciekawsze, miał do niej niemal równe prawo co Borys, jako potomek książąt Niżnego Gorodu i Suzdalu. Szujski był nieodrodnym synem krwawej matki Rusi. Układny, gdy czuł nad sobą carskiego buta, stawał się okrutny i nieprzejednany, kiedy miał siłę i władzę. Nie brakło jednak takich w obozie Dymitra, którzy twierdzili, iż był przychylny Lachom, a nawet mówił po polsku. Stąd też lekceważyli go niektórzy Moskale, albowiem Szujski, rzecz niebywała w Moskwie, czytał książki jak i zwykły mnich czy pisarz ziemski, a to już było nie do pojęcia w tym kraju. Nowy zaciąg do armii szedł opornie, choć carscy werbownicy, szafując knutem i żelazem, wcielali chłopów i niechętnych dworian do piechoty i jazdy. Szujski zaś ucałował chrest Borysa, bił czołem caru, potem z podniesionym czołem wyjechał bić samozwańca, roztryga i fałszywego carzyka. Zostawił za sobą złotą Moskwę w oparach grozy i strachu, cara obawiającego się własnego cienia, czy nie ukrywają się w nim spiskowcy i poplecznicy Dymitra. Znów zapełniły się tiurmy i lochy, a ku uciesze wron i kawek zatrzeszczały stryczki na Placu Czerwonym. Godunów szalał i mordował. Mensona Bułhakowa utopiono w Przeręblu za to, że pił zdrowie Dymitra na bankiecie. Żonę i dzieci Michaiła Tołoczanowa, który przeszedł na stronę samozwańca, zamknięto w więzieniu. I wystąpiła cerkiew. Metropolita Hiob ogłosił Dymitra heretykiem, roztrygą, a Izydor z Nowogrodu rzucił na niego klątwę. A Dymitr? Cóż, spał spokojnie na kwaterach. Przyjmował poselstwa i deputacje od ludu. Kozaków, czerni, dworian i bojarów. Każdego przyjął, grzecznie witał, a sława jego rozchodziła się, ogrzewając zamarznięte serca. Siły Dymitra rosły. Poddawały mu się coraz to nowe miasta i wioski. Na wieść o zwycięstwie wstał rozruch i bój w Rylsku nad Sejmem. Mieszkańcy przysłali deputację i poprosili, by car dał im dobrego człowieka na wojewodę. Koniecznie zaś prosili o Polaka,
Powiem, jak rzekli w prostych, zwykłych słowach, od wieków każdy Moskal, który nastawał na urzędzie, okazywał się łotrem, szelmą, bladzim synom i śmierdzącym bydlęciem. Carewicz wysłał pana Borsze. Jacek Dydyński, kiedy dowiedział się o wzięciu Rylska, zamarł, a potem zgłosił się do Dymitra po permisję, to znaczy zgodę na odjazd. W Rylsku, jak mówił Izmajłow w czasie pamiętnej krwawej uczty, żył pop Witalij Trofimowicz. I w Rylsku Dydyński postanowił całą sprawę ostatecznie i definitywnie zakończyć. Zabrał Borysa, zostawił Nieborskiego pod chorągwią i pojechali na dwa konie razem z Borszą.